Cezary odszedł od nas, ale zostawił jakiś niezwykły ślad dla nas, dla publiczności lubelskiej właśnie i postanowiliśmy nazwać tą książkę Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie. Ja pamiętam, że jeszcze ten tytuł Wykłady lubelskie to było życzenie profesora, że on tak chciał nazwać te wykłady. Ja tylko krótko przypomnę, skąd się wzięła w ogóle idea tych wykładów. Ja pamiętam, że ona też wynikała z jakiegoś mojego osobistego takiego odczucia, że jakby nie znajdowałem w teatrze jakiegoś takiego napięcia intelektualnego. Miałem takie poczucie, że intelektualiści się odwrócili od teatru i właściwie chciałem jakby popytać filozofów o pewne sprawy i z grupą ludzi, organizatorów wymyśliliśmy coś takiego. Oczywiście banalny tytuł Jak żyć. Cezary w ogóle nie chciał nigdy ulegać temu tytułowi, bo on powiedział, że wszystkie jego wykłady nie uczą w ogóle jak żyć. Powtarzał też, że Barbara Skarga, która tu u nas była, to ona mówiła o tym tytule Jak tu żyć, bo też ją gościliśmy, kiedy mówiła o nudzie. Przez 7 lat profesor podarował mi przyjaźń, mądrość, zmienił moje myślenie teatralne, nie tylko teatralne. Nauczył mnie chyba czytać Dostojewskiego. W jakiś sposób, no, w niewielkim stopniu spłacamy tą książką, ale też i braćmi Karamazow wydaniem, ten cały projekt, bo ten projekt miał jakiś od początku pewien zamysł. To przypomnę, że po wykładach o Heideggerze, o Sokratesie, o Platonie, o gościnności, o spotkaniu Selena z Heideggerem, dopiero potem odbyły się próby czytane z Dostojewskim. To wyglądało w ten sposób, że kiedyś u mnie w domu czytaliśmy przekład Vata. W punkcie zasadniczym, kiedy bunt Iwana, w rozdziale bunt Iwana, Cezary twierdzi, że w ogóle był błąd takiego podwójnego przeczenia i mówi, Vat to źle przetłumaczył i mówi, ja ci to przetłumaczę. Oczywiście potem może żałował tego, bo myślał, że może parę set, ale ja mu dałem 300 stron około chyba do tłumaczenia, on przetłumaczył 250 stron. Potem już jak zrobiliśmy spektakl, więc on mówi, no słuchaj, jest przetłumaczone 250 stron, trzeba dalej. I tłumaczył, potem mi wysyłał SMS-y, mówi, wybrałeś najlepsze, potem to jest nuda. Wydaliśmy tą książkę, czyli myślę, że w takim projekcie w kulturze szalenie ważne, bo najpierw były próby czytane z publicznością, on sprawdzał, on pytał aktorów, jak się to czyta, czy dobrze. Potem był spektakl, potem książka, a na końcu jest jeszcze... Aha, i jeszcze w tej książce jest zapis przez TVP Kultura spektaklu braci Karamazow, czyli no, jakiś taki produkt pełny, wydaje się. A teraz te próby z Dostojewskim, inne wykłady, tak naprawdę Cezary do każdego wykładu przygotowywał się niezwykle dokładnie. To były takie karteczki w różnych kolorach pism, to było tak logicznie poukładane. Kiedyś zapomniał w ogóle tych notatek, ale one były tak jakby wkarbowane w umysł Cezarego, że wykład nie ucierpiał. Ja tylko powiem Państwu, że Cezary odchodzi właściwie tłumacząc idiotę. Byliśmy w ostatnich dniach jego w domu w Obliku, kiedy był otwarty tekst idioty i były przetłumaczone 20 stron, pewnie zrobiłbym w jego tłumaczeniu, bo zrobiłem spektakl z zespołem w Bielsku-Białej, nazwałem go też Święty Idiota, ponieważ wydaje mi się, że w odczytaniu idioty ta książka, czyli o jurodiwych, była dla mnie zasadnicza jakby próba zrozumienia tego idioty. Jesteśmy w takiej grupie przyjaciół tu chyba, wszystkich, którzy w jakiś sposób byliśmy takim w orbicie myślenia Cezarego. Są jakby dowody materialne tej naszej przyjaźni, czyli książki.
Jakim kluczem posługiwał się Cezary Wodziński w interpretowaniu tekstów?
Cezary Wodziński uprawiał filozofię jako pewnego rodzaju ćwiczenie duchowe. Tak? Znaczy, to jest tytuł książki Pierre Hadot, którą zresztą Cezary bardzo zachwalał i się nią często posiłkował w dyskusjach filozofów starożytnych głównie. I on rzeczywiście miał to przekonanie już gdzieś wzięte od Greków, prawda, że filozofia nie jest dyscypliną, która się zmieści w akademii, może platońskiej, ale na pewno nie w tej współczesnej, że filozofia nie jest po prostu jedną z wielu dyscyplin naukowych, tylko że ona jest pewną ścieżką, która prowadzi człowieka do jakiegoś, można powiedzieć, zwrotu, tak, do tego, że mają spaść pewne, nie wiem, jakaś przesłona, która jest na naszych oczach, prawda, ma nas wyprowadzić, mówiąc po platońsku, z jaskini, naszych mniemań codziennych, jakichś złud, przekonań, dobrych wiarst, dobrych samopoczuć, światopoglądów, prawda, których się broni za wszelką cenę. Z tego i ona ma dać do myślenia, ma uruchomić człowieka jako byt refleksyjny. I on to rzeczywiście tak robił, znaczy, że on tego szukał, prawda, on tego sam szukał. I w związku z tym to rzeczywiście nie jest jakaś naukowa teoria, to co on robi nie składa się w coś takiego i wręcz to jest przez niego z premedytacją robione, tworzone przez cały okres twórczości. I to wiąże się z tym słowem trans. I dlaczego właśnie ten trans wybrałem jako ten leitmotiv, to słowo klucz? Dlatego, między innymi dlatego, że sam Wodziński napisał książkę Trans poświęconą Dostojewskiemu i też w rozmowie z Januszem Opryńskim powiedział, że trans był najcenniejszą kategorią, jaką wyczytał i wymyślił. I on ofiarował ją Dostojewskiemu, ale zachował ją oczywiście też dla siebie, podzielił się nią z Dostojewskim. I ten trans, myślę, że on tłumaczy tę specyfikę sylwetki intelektualnej Cezarego. Znaczy, trans oznacza źródłowo tyle, co poza, tak? I może to oznaczać zarówno to statyczne bycie poza, jak i dynamiczne podążanie. On zakładał, że tam, gdzie myśl jest statyczna, tam, gdzie ona osiąga odpowiedź, tam zamiera, tak? Tam zamiera, tam nie ma już intelektualnego życia. I to jest od razu jakieś zafałszowanie, prawda? W związku z tym właściwą, wedle Wodzińskiego, perspektywą życia intelektualnego jest ciągłe, świadome wychodzenie poza wszelkich trwałych i ostatecznych określeń. To można powiedzieć, to jest takie wręcz metodologiczne założenie jego myślenia, że ta myśl nie może spocząć w jakimś określeniu, w jakiejś odpowiedzi, tak? Bo tutaj jest to odstąpieniem od tego, czym myślenie samo w sobie jest, bo myślenie dla Wodzińskiego było czymś samo w sobie niekonkluzywnym, tak? Nauczyć się tego, że myślenie nie ma nam dać odpowiedzi na wszystkie ważne pytania, tylko że myślenie ma nas wyprowadzić z tych rzekomych odpowiedzi, które mamy. Trans, czyli bycie poza jasną i klarowną odpowiedzią, poza jakąś tam teorią, która ma coś albo najlepiej wszystko wyjaśnić. Być w pewnym zwątpieniu, które jest dynamiczne. Tak? To jest bardzo źródłowy projekt filozoficzny. To jest coś bardzo sokratejskiego, co jest od początku, ale jest w dziejach filozofii regularnie zapoznawane, ale przychodzą tacy Sokratesi kolejni, jak między innymi Cezary, którzy ten pierwotny żywioł myślenia chcą oczyścić z uwięzienia w odpowiedziach, tak? I chcą pchnąć tę myśl, żeby była w transie, czyli w ciągłym ruchu, tak? Wychodzenia poza to, co określone i chwycone.
Czy w takim razie moglibyśmy ten flirt z teatrem właśnie, czy obecność Wodzińskiego w Lublinie potraktować jako pewnego rodzaju właśnie gest transu?
Zdecydowanie tak. Jestem przekonany, że dla niego to bycie tutaj, w takich miejscach jak Centrum Kultury, uczestniczenie w takim wspólnym myśleniu, wspólnym pytaniu ludzi, którzy nie są gdzieś tam, powiedzmy, tylko i wyłącznie akademicko, prawda, uplasowani, ale którzy przychodzą po to, żeby coś zrozumieć dla siebie, no to było dla niego fenomenalne i on się czuł znakomicie w takiej sytuacji. Napisałem w tym wprowadzeniu do książki, że on zdradzał w Lublinie Akademię i to była najbardziej udana z jego zdrad i bardzo dobrze zrobiła też i jemu chyba i osobiście, i też jego projektowi, że on mógł pójść dalej.
Czy dla teatru transgestia w kierunku filozofii okazała się właśnie czymś niezwykłym. Dlaczego potrzebowałeś filozofa? Dlaczego potrzebowałaś filozofii w swoich spektaklach?
Ja jestem w młodych lat nasączony Norwidem. Ja pamiętam, jest taki piękny poemat Szczesna. I tam jest fragment takiego kochanka, który jest zawiedziony miłością i mówi, że po smutkach wielu chodzę na kursa filozofii. Ja w taki sposób czytam filozofię, to znaczy, że szukałem ratunku. Ratunku trochę, aczkolwiek można tam utonąć, a nie dostać ratunek. Aż tak nie mogę powiedzieć, ale wiedziałem doskonale, że pracując nad Dostojewskim, chciałem mieć jakiegoś opiekuna intelektualnego i duchowego. I tak się stało, że zrządzenie losu. Bo o tym wszystkim, o czym mówicie, teraz sobie tak myślę, to wszystko też jest u Dostojewskiego, który przecież nie był filozofem, ale Cezary twierdził, że miał genialne intuicje i o tych, to co mówił teraz Piotr o transie, ja pamiętam, zawsze Cezary mi mówił, że żeby światów nie kończyć, że nigdy nie są skończone te światy u Dostojewskim. Ja pamiętam rozmowę na temat Smierdjakowa. I kiedy on, ja mówię, no wiesz, i Smierdjakow zabił. A on mówi, skąd wiesz, że zabił? Może udawał, że zabił, żeby być świętym. I to jest właśnie w tym zdaniu cały Cezary, który podważał jakby też fakty niby oczywiste, kazał się temu jakby przyglądać. On też takie dawał rady, pamiętam, mi bardzo konkretne, o przyglądaniu się słowu, o obracaniu słowem. Ja pamiętam, jak na przykład jak się pisało do Czarka SMS-y, Czark się strasznie wkurzał, jak w SMS-ie nie było przecinków, pauz, bo on bardzo był na to wyczulony, na te wszystkie dywizy, których był rozkochany. I ja myślę, że to Czarek tego uczył, niezwykle miał dar słuchania, to było fantastyczne. Pochwała głupoty jest takie zdanie u Dostojewskiego, że głupota jest fajna, to tak nie do końca głupota, po rosyjsku to jest nieliepost, czyli to fajne słowo jest. Cezary bardzo często przyjmował błazeńską postać, a ja głupi jestem, nic nie wiem. Oczywiście to jeszcze większy szacunek wzbudzało w nas, kiedy on wypowiadał takie słowa. I jeżeli wielki filozof w jakiś sposób taki prawie, że od kuchni trochę nas traktował, ale jeżeli to miało wpływ na nasze myślenie, bo miało niewątpliwie. Dla mojego myślenia teatralnego to spotkanie Cezarego jest absolutnie spotkaniem takim, jak to się mówi, które mnie uformowało.
Mnie rzeczywiście to też bardzo frapuje, relacja teatru Janusza Oplińskiego i filozofii Cezarego Wodzińskiego. I ja myślę, że to jest tutaj wiele takich punktów styku. Teatr Janusza Oplińskiego jest teatrem głęboko hermeneutycznym, opartym na pracy z tekstem, tak? Na pieczołowitym traktowaniu tekstów, odszukiwaniu sensów, niuansów sensowych. Tak? To są niezwykle subtelne adaptacje i przesycone właśnie takim szukaniem też zrozumienia. I to dzisiaj nie jest zbyt często chyba obecne, w każdym razie nie w takim stopniu w teatrze. I to fascynowało Cezarego, bo on był po stronie tej samej roboty.
Ja ciągle, jak mówiłem o Dostojewskim, to mówiłem na przykład, że to są najlepsze dialogi, a on mówi poza platońskimi. Ale mnie się wydaje, że dzisiaj w obszarze takiego naszego życia społecznego możemy właściwie powiedzieć, że nie ma dialogu. My nie umiemy dialogować. I tu, jeżeli sięgamy do Dostojewskiego, pomijmy w ogóle całe kwestie odchłonności Dostojewskiego. Może kogoś ten, jak to mówił Cezary, histeryk słowiański, nie interesować, ale tak naprawdę tam jest mistrzostwo dialogu. Jak czytam, proszę Państwa, biografię na przykład scenarzystów, bardzo dobrych scenarzystów, którzy w HBO robią seriale, na pierwszym miejscu padają lekcje z Dostojewskiego. To jest przeczytany Dostojewski. Chciałbym spytać dzisiejszych naszych scenarzystów, czy czytają Dostojewskiego i czy są oczytani w tym, bo tak naprawdę to nie o to chodzi, czy zachwycać, ale to jest jakaś nauka dialogu, wyposażania w rację. Cezary był też wielkim admiratorem Bachtina. To też jest skandal trochę taki wydawniczy, że do dzisiaj, proszę Państwa, nie mamy wznowienia tego tekstu o dialogowości o Dostojewskim, ponieważ to jest przetłumaczone przez matkę pana Modzelewskiego i to podobno z niepełnej chyba w ogóle części i to jest właściwie, gdzie się wykłada na wszystkich humanistykach świata ten tekst Bachtina i on powinien właściwie być na nowo przetłumaczony, przywrócony jako jeden z ważniejszych tekstów humanistycznych, już nie tylko Dostojewskiego. I mnie się wydaje, że ta nauka dialogowości no, dla teatru wydaje się jakby no, chyba zasadnicza, żebyśmy nie monologowali, tylko próbowali dialogować. Dialogować i dzisiejszy świat jest chyba jest walką strasznych, zapiekłych monologów, monad takich zamkniętych, których kończyć się może tylko no, rozlewem krwi, bo nie słuchamy siebie. Ja ciągle powtarzam tą sekwencję, którą Adam grał przy rozmowie przy koniaczku i kiedy Adam pyta to z zasadniczych pytań, jest Bóg czy nie ma Bóg i na końcu wypowiada niezwykłą rzecz, najprawdopodobniej Iwan ma rację. I zobaczcie, najprawdopodobniej, jaka uroda tego zdaniu, tego koniunktywu. To jest lekcja z Dostojewskiego, a byłoby dobrze, gdybyśmy tę lekcję przejęli trochę dalej w przestrzeń społeczną.